Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Słuchajcie, jechałem kiedyś autem, taką fajną furą. Ktoś mi dał się przejechać i miałem ją na jakiś czas. Tak wyszło, że akurat na 5 lat ktoś mi pomógł ją mieć. No generalnie fajny numer, dobrze jest być błogosławionym. Słuchajcie, wsiadłem do tego auta i zobaczyłem, ile on ma tam poweru. A miał trochę pod butem i fajnie się nim jeździło. I to był takie auto napakowane dosyć elektroniką. Skoda Superb. Czesi, pozdrawiam was serdecznie. Skoda Superb. I powiem wam, że to był dla mnie taki przeskok z aut takich ze skrzynią manualną, gdzie tam zbyt dużo koni nie było, do takiego auta już w wersji premium, gdzie masz automat, ilość koni mechanicznych bliżej 300 niż 200, więc fajnie to chodziło. I pamiętam, że po pewnym czasie, jak tym autem jeździłem, na samych początkach nagle jadę, wciskam ten pedał w podłogę, żeby działo się to, co zwykle, a tam... ja mówię, co jest? Co się zniechalo? Jakieś kontrolki mi wywaliło na ekranie. Mówię, co to jest? I dowiedziałem się, że się auto przeistoczyło w jakiś tryb awaryjny, który pozbawił mnie mocy. Jakiś taki tryb tam się włączył z jakiegoś powodu i generalnie to tak miało mnie dowieść do tylko jakiegoś postoju. Ograniczyło mi moc. Powiem wam, że te takie wspomaganie kierownicy to tak... No tak, powiedzmy, że trybiło. Coś tam nie pykło, generalnie się tam porobiło, ale kochamy Czechy, kochamy Skody. Wszystko jest w porządku, bo Skoda jest Czech. Nie mam tego wam za złe, pastorze Paweł Bubik, jest okej, to nic do ciebie. To tylko samochód, to nie jesteś winny, choć pastorzy zawsze są wszystkiemu winni, więc może to w sumie ty. Dobrze, wróćmy do tematu. Słuchajcie, więc chodzi o to, że zrozumiałem, że nie ma tam mocy, coś nie pykło i zrozumiałem, że tak się nie da jechać, bo ja już widziałem, co można, widziałem, ile on potrafi, wiedziałem, że można wyprzedzić auto, a teraz widzę, że już nie wyprzedzę auta. Widziałem, że mogę szybciej coś zrobić, jakiś manewr, przełożyć wizję na rzeczywistość, kiedy była pełna moc. Ale kiedy włączył mi się ten tryb awaryjny, nie kumałem, co się dzieje. Ograniczyło mnie to mocą do minimum i to ledwo jechało. I powiem wam, że takie kontrolki wyskakują w większości chrześcijan po nawróceniu. Nawracają się, doświadczają pełni mocy, moc zmartwychwstałego ich dotyka. Oni czują, że się po prostu obudzili z duchowej śpiączki i dobrze zobaczyli, przeszli ze śmierci do życia, odczuli tą moc zmartwychwstałego Jezusa, doświadczyli tego uderzenia mocy, tego poruszenia Bożego w ich życiu, ale później, jak patrzysz na ich dalsze kilometry życia, czytaj tygodnie i miesiące, to masz wrażenie, że tam nie tyle co kontrolki wyskoczyły, tylko koła odpadły. Nie wiesz dlaczego, raptem to nie jedzie tak jak chciało się jechać. Wygląda to jak takie szorowanie podwoziem po asfalcie, a to nie jest dobre. I dla samochodu, i dla asfaltu, i dla tych, którzy to mijają. Dlatego trzeba wrócić do miejsca, gdzie są koła, gdzie jest moc i funkcjonować w nowy sposób, bo Bóg mówi, że wszystko stare przeminęło, kiedy przychodzimy do Niego i wszystko stało się nowe. Ale ja spróbuję dzisiaj obalić pewne mity i doprecyzować, co oznacza ten fragment. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz inny fragment Ewangelia Świętego Mateusza, 7 rozdział, werset 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jedno z objawień, które do mnie trafiło w drugiej połowie mojego chrześcijańskiego życia, przez pierwsze lata, kiedy głosiłem na podstawie tego fragmentu, widziałem tam pół historii. I każdy z nas tą historię do połowy zna, o co tu chodzi, że tu wiadomo, że ta wąska brama, no to te życie z Jezusem, a ta szeroka, to ta bez Jezusa i że trzeba wejść w tą ciasną. Ale po kilku latach odkryłem, że tam jeszcze piszą o drodze. Zobaczyłem, że tam o drodze wspominają. Pomyślałem sobie, może chcą nam coś powiedzieć, może to tak nie z przypadku ta droga tam jest w tym fragmencie. Więc zobaczmy jeszcze raz ten fragment, niech on trochę nam powisi i zobaczmy, co tam jest napisane. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, a na 14 wersecie jest znowu ciasna brama i wąska droga. Za każdym razem brama jest połączona z drogą. W obu przypadkach, więc w przypadku tego życia i w przypadku tej śmierci, połączona brama jest zawsze z drogą. Czy możemy zobaczyć grafikę teraz bramy? Spójrzmy sobie na grafikę. Ona tutaj pokazuje nam tą bramę, a za bramą jest co? Jest droga. I Biblia, kiedy mówi o bramie, łączy to z drogą. I dla mnie to było odkrywcze. Zacząłem w tym grzebać, zacząłem w tym poszukiwać, jakie jest w tym wszystkim objawienie. Co to za droga? Wiecie, kiedy, nie wiem, czy ty masz jakąś bramkę, bramę, może masz bramę garażową, może masz drzwi. Potraktujmy, że wszystko, co ma klamkę lub się otwiera do góry, to brama. Powiedz mi, w jakim celu ty otwierasz bramę lub otwierasz drzwi, żeby przez nie przejść? No może ktoś, kto zamontował nową bramę garażową, to się przez pierwszy tydzień pobawi. Otwórz, zamknij, satysfakcjonuje cię to, że masz pilot, który możesz klikać bramę. Ale po pewnym czasie zrozumiesz, że wizją tej bramy jest to, żeby przez nią przejść. Wyobraź sobie, że masz nowy garaż, wybudowałeś sobie piękną, zamówiłeś bramę, masz furę i mówisz do żony, kochanie, teraz mamy garaż z bramą i całą zimę pod bramą parkujesz. No nie, ta brama rozpoczyna coś i my mamy przez nią przejść. I to, co zobaczyłem, to, że brama w przypadku tej ciasnej bramy symbolizuje zbawienie. I uwaga, zbawienie, dzień twojego zbawienia nie jest końcem, jest początkiem. To nie jest koniec, to jest początek. To jest dopiero początek nowego życia. A więc brama symbolizuje, przejście przez bramę symbolizuje nowo narodzenie. I to, co musimy zobaczyć, to że celem nie jest siedzieć pod bramą. Bo jak przeanalizujesz w Biblii, kto siedział pod bramą, to nie chcesz siedzieć pod bramą. W żadnej wersji tam za bardzo nie widzę pozytywów siedzenia pod bramą. Pod bramą na przykład do świątyni siedział chromy. Ja nie chcę siedzieć pod bramą. Pod bramą, przez bramę ludzie przechodzą, a ci, którzy siedzą pod bramą, oni są tam statyczni. Dużo ludzi ich mija, niektórzy ich podepczą. Pod bramą się nie siedzi, przez bramę się przechodzi. I to, co zobaczyłem w Słowie i zacząłem to wertować, i to nie było objawienie jednego wieczora przy herbacie z cytryną, to były tygodnie i miesiące, zanim dojrzewało we mnie to Słowo do miejsca, w którym mogłem o tym głosić. I raz o tym głosiłem. I zobaczyłem, że Bóg nam pokazuje, że zbawienie, dzień twojego zbawienia jest początkiem drogi. Dla wielu chrześcijan, powodem, dla którego odcina prąd, w przysłowiowej historii o moim aucie, w którym wszystko zostało zdjęte i zminimalizowane, było to, dla powodem, dla którego u ludzi zapalają się takie tryby bezmocy, jest to, że oni nie przechodzą przez bramę, nie wchodzą na drogę i nie idą przez drogę, ale zapuszczają korzeń przy bramie. Rozgaszczają się przy bramie i tam zostają. A Bóg nie chce, abyśmy zostali przy tej bramie, ale żebyśmy wkroczyli na pewną drogę i nią kroczyli. I to jest coś, co musi nam się dzisiaj otworzyć. Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Mateusza, 28 rozdziale, 19 wersecie, idźcie tedy i kładźcie wszystkie narody pod bramę, a leżąc na materacach, głoście im co niedzielę. Nie, czekaj, to nie tak. Ja mam inne tłumaczenie. Tu jest inaczej napisane. Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg od nas nie chce, abyśmy tylko głosili Ewangelię w tej wersji, bo głoszenie Ewangelii, wiecie, pastor Simon głosił Ewangelię, pastor Leszek głosił Ewangelię. Każde przesłanie każdego mówcy opiera się o Ewangelię. Ale kiedy ja mówię Ewangelię na potrzeby tej sesji, to mam na myśli dobrą nowinę o tym, że Jezus zmarł za ciebie na krzyżu i nie musisz iść do piekła, powtórz za mną modlitwę, a pójdziesz do nieba. I my z jakiegoś powodu uwierzyliśmy, że o to Jezusowi chodziło. I się gdzieś to nam w pewnym momencie wgrało w tryby i wymyśliliśmy sobie, że o to Panu Jezusowi chodziło, a Mu o to nie chodziło. Wielu ludzi dzisiaj, którzy kochają głosić, teraz to, co powiem, nie ma na celu zgasić cię, ale dodać do tego, co robisz, abyś mógł owocować. Wielu ludzi, którzy nie mają problemu z głoszeniem Ewangelii, co jest pozytywnym darem, nie wszyscy tak mają, to jest naprawdę niesamowite, że możesz iść i pięciu mijających ciebie, pięciu głosisz. To jest gift, to jest dar. Ja tak nie mam. To jest dar, że tak możesz. Wiecie, i oni zatrzymują tych ludzi, głoszą im. Za 5 minut już nawet nie pamiętają, jak oni mają na imię. Puścili ich dalej. I oni mówią, w tym tygodniu Ewangelię usłyszało 75 osób. To genialne, że usłyszało 75 osób Ewangelię, bo to jest potrzebne. Ale moje pytanie jest, gdzie są ci ludzie, te 75 osób? Ponieważ Biblia mówi o tym, że mają pojawić się owoce. I Jezus powiedział, że my mamy uczynić tych ludzi uczniami Jezusa. Więc my musimy ewaluować w objawieniu, rozwijać się. Objawienie musi rosnąć. Pokażmy proszę grafikę, że to nie chodzi o to, żeby ludzi podprowadzić pod tą bramę i powiedzieć im przy tej bramie, na chwilę ich zatrzymać. Wiecie, oni idą w stronę szerokiej bramy i szerokiej drogi, tej wygodnej, tej złej. I ty na chwilę ich tu przy tej dobrej złapiesz, powiesz im o Panu Jezusie, oni za tobą powtórzą modlitwę, ty ich zostawiasz, a oni dalej idą na szeroką drogę. Ponieważ życie z Jezusem, po przyjęciu Jezusa do swojego życia, nie polega na tym, że żyje tak samo, wszystko się zmienia. Będę zaraz mówił jeszcze więcej, co nam się to rozjaśni. Teraz Jezus mówi, mamy czynić uczniami. Jezus mówi, nie wystarcza, że powiecie im Ewangelię. Jezus powiedział przypowieść o siewcy, który siał ziarna. Na 4 rodzaje gleby padły ziarna. I 75% tych ziaren nie wydało owocu i Jezus porównał to do nieudanej próby. Powiedział, że tylko jeden rodzaj gleby z 4 wydał owoc i to było to, o co chodziło. Musimy zrozumieć, że Jezus chce, aby ludzie wydawali owoc. On nie chce, aby Kościół zrealizował jakieś nakazy organizacyjne, że musisz głosić, no więc ja pójdę, będę głosił i mam z głowy, bo jestem wykonawcą słowa, bo w Mateusza napisali, że mam głosić. Tak naprawdę to napisali, że masz czynić uczniami. I teraz, to słowo czynić uczniami, to greckie słowo matheteuo. I słowo matheteuo nie oznacza tego, że te uczniostwo polega na słuchaniu, ale to słowo oznacza i odnosi się do robienia. Nie odnosi się do wsłuchiwania się, odnosi się do życia w pewien sposób. Dosłownie to słowo oznacza, aby być uczniem jednego, aby postępować zgodnie z Jego przykazaniami i wskazówkami, aby zostać uczniem i aby uczyć. Uczniostwo nie polega na słuchaniu i kropka. Uczniostwo polega na tym, że ja to, co usłyszę, wprowadzę w życie. A skąd wiem, czy wprowadziłem? Bo owoc to ma zweryfikować. Czyli rozumiecie, jeżeli my mamy Ewangelię o tym, że Bóg jest miłością i ty mówisz na to amen, a żyjesz bez miłości Bożej, to nie o to chodziło. I później w swoim miejscu odrzucenia mówisz, ale Bóg jest miłością. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że słowo zaprzecza dla stanu faktycznego. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby wkręcać sobie jazdę na głowę, że będzie fajnie. Głoszenie Ewangelii nie polega na tym, że ja wchodzę w coś przez 20 lat i wierzę, że pewnego dnia z jakiegoś powodu Już mi się koncepcja skończyła, ale z jakiegoś powodu być może Bóg się kiedyś nade mną zlituje. To nie o to chodziło. Dlatego mamy tak wielu sfrustrowanych chrześcijan i wielu sfrustrowanych ludzi, którzy już przestali głosić Ewangelię, bo oni głosili tysiącom, a spośród tych tysięcy nie ma ani jednego. Dlatego jesteśmy sfrustrowani aktywnościami naszych ewangelizacji, bo jest dużo huku, dużo buchu, dużo dymu, dużo sił zmarnowanych, celowo mówię słowo zmarnowanych, i nie ma owocu. I później mówimy sobie, no nie wiem, no już co jeszcze można zrobić, przecież głosiliśmy. Ale Jezus mówi, głosić nie wystarczy. My musimy uczynić ich uczniami. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, nikogo nie próbuję zniechęcić do głoszenia Ewangelii, ale to jest niepełna historia. My mamy ich wprowadzić na drogę uczniostwa. Kiedy Jezus przyszedł do pierwszych uczniów i zaczął ich powoływać, On nie powiedział do nich, powtórz za mną. On powiedział, pójdź za mną. Zaczyna się podobnie w języku polskim, ale dwa inne słowa. On nie powiedział, powtórz za mną, wyznaję ciebie. On powiedział, pójdź za mną na nową drogę. Ja przychodzę do ciebie, mówi Jezus, jestem bramą życia, ale teraz ty chcę, abyś przeszedł przez tą bramę i wszedł na nową drogę życia. To jest to, co przynosi nam zbawienie. To jest to, co dokonało się na krzyżu. A więc uczniostwo, jaki my mamy obraz, kiedy ktoś słyszy uczniostwo? Co kryje się za tym stwierdzeniem? Najczęściej uczniostwo w naszych głowach, generalizując, to niebezpieczne, ale pozwolę sobie zgeneralizować, to jest taka osoba przy stoliku na umówionym spotkaniu jeden na jeden, która odpowie mi na wszystkie moje pytania i powie mi w każdej trudnej sytuacji, co mam zrobić. No ja myślałem, że to jest Duch Święty. To jest bardzo dobrze, że nikt nie powiedział amen. Bo na razie buduję pewien obraz. Tak, mamy mieć przełożonych w wierze. Tak, mamy mieć liderów. Tak, mamy mieć tych, którzy nas wyposażają, bo o tym mówi Biblia. Mamy mieć pięcioraką służbę. Mamy mieć pastorów, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli i apostołów. Mamy mieć te służby. Mamy mieć te różnorakie dary. Potrzebujemy ludzi, którzy nas wyposażają, bo o tym mówi do nas Biblia. Ale uczniostwo nie zatrzymuje się na non-stop uzależnieniu się od drugiej osoby. To nie ten model. Relacja między liderem w kościele albo kimś z pięciorakiej służby, kto do ciebie mówi, kto do ciebie przemawia, kto cię wyposaża, nie jest celem ciebie zaniańczyć na śmierć i uzależnić ciebie ode mnie. Celem wyposażania jest to, aby nakierowywać ciebie na Jezusa, aby nakierowywać ciebie na Ducha Świętego. Nie po to, żebyś się stał niezależny i odłączył się od Kościoła, bo to jest zwiedzenie. Mamy pozostać w ciele Chrystusa, mamy pozostać zajmując swoje pozycje w Królestwie jako członkowie z osobna, tworząc jedno ciało, będąc wierny lokalnej wspólnocie, będąc wiernym swoim przełożonym w wierze, o czym mówi Słowo. Biblia mówi, abyśmy naśladowali tych, którzy idą przed nami i patrząc na koniec ich życia, żyli w sposób podobny, jeżeli interesują nas te owoce. Ale uczniostwo nie polega, uwaga, na, zaraz do tego dojdę, wszystko, co my robimy, chcemy nakierowywać ludzi na Jezusa, a nie uzależnić ludzi od siebie. Więc teraz przesłanie do ciebie. Ty nie możesz być całe życie od A do Z zależny od drugiej osoby. Bo to nigdy nie jest dojrzały syn w Chrystusie. To nigdy nie jest dojrzała córka w Chrystusie, jeżeli ona non-stop nie słyszy głosu Bożego i biega od proroka do proroka, jakby wymieszała śledzia z mlekiem i musi biegać od miejsca do miejsca, bo ją goni, bo co Pan do mnie mówi? Amen. Nie podważam służby proroczej. Uważam, że jest potrzebna. Uważam, że jest niezbędna. Uważam, że mamy w naszym kraju braki w służbie proroczej i ten urząd musi się rozwinąć do innego poziomu, którego nam bardzo brakuje. Ale nie może Twoje słyszenie głosu Bożego opierać się od A do Z na proroku. Biblia mówi, że moje owce znają mój głos. Owce znają głos pasterza. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś powołany do tego, aby słyszeć, rozumieć i odbierać głos pasterza. Amen? Nie próbuję zrobić przechyłu w drugą stronę i niebezpiecznie wykręcić ten odrzutowiec do niezależnego chrześcijaństwa, bo ono jest niedobre, bo prowadzi na manowce. Mamy być w stadzie. Chcemy mieć liderów, którzy idą przed nami. Chcemy słuchać innych i to, co dzisiaj też było głoszone przez moją żonę, kiedy ostatni raz ktoś cię skorygował? Kiedy ostatni raz ktoś do ciebie coś powiedział, a ty to przyjąłeś? Potrzebujemy takich ludzi. Potrzebujemy, bo to jest dla nas bezpieczne. I w Ewangelii Świętego Marka, w 1 rozdziale 16 i 17 wersecie jest napisane: a przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Mówi: pójdźcie za mną. Musicie zmienić swoją drogę, musicie zmienić swój plan, musicie zmienić swój rozkład dnia. Kiedy ja wstępuję do twojego życia, muszą przyjść zmiany. To jest to, co mówi Jezus. Ewangelia Świętego Mateusza 10:38-39: kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Jezus mówi: to nie o to chodzi, żebyś ty mnie pod bramą wyznał. Tu chodzi o to, żebyś ty poszedł za mną. Ty pójdź za mną. Kiedy przychodzisz do Jezusa i kiedy naprawdę pod tą bramą oddajesz Mu życie i przechodzisz przez tą bramę, to chcę ci powiedzieć, że na pierwszym kroku za bramą, na tej nowej drodze, muszą ulec zmiany w twoim rozkładzie. Musi zacząć być inaczej administrowany czas. To jest pierwsza rzecz, którą możesz sobie zanotować, jeżeli jeszcze nic nie wpadło ci wartościowego do ucha, co wpadło na twoją notatkę. Więc zmieni się czas, jak go zarządzasz. Bo nagle zmienią ci się punkt drugi, priorytety. Punkt trzeci, zmienią ci się cele. Punkt czwarty, zmienią ci się marzenia. Punkt piąty, niespodzianka, zmienią ci się przyjaźnie. Ponieważ kiedy Jezus wstępuje do twojego życia, zmieniają się priorytety, zmieniają się cele. Zmieniają się marzenia. Kiedy miałbym powiedzieć, jakie były moje cele, moje marzenia, moje przyjaźnie i jak spędzałem swój czas przed nawróceniem, a jak spędzam go teraz, jak realizuję swoje marzenia, jakie mam marzenia i jak to wygląda, to mam wrażenie, że stary Jakub umarł i jest jakiś nowy gość. Nie żyję już, jak żyłem wcześniej. Nie mówię, że jestem idealny, nie mówię, że jestem absolutnie przemieniony do tego, jak Jezus. Mówię tylko, że moje życie jest odwrócone o 180 stopni. To tak jak mieć małżeństwo bez dzieci, a później mieć dzieci w małżeństwie. No wszystko się wywraca do góry kołami. Więc nie możemy powiedzieć: przyszedł Jezus do mojego życia, ale nic się nie zmieniło. No jak to jest możliwe? To tak jakbyś powiedział: wiesz co, jechałem na rolkach po ulicy, przypadkiem znalazłem się na autostradzie, 20-tonowy tir przejechał mnie jadąc 130 na godzinę i w sumie to tutaj mi się tylko rękaw zagiął. No to jest niemożliwe, zderzenie z tirem pozostawi na tobie jakąś zmianę. Chcemy powiedzieć, że tir waży więcej niż Bóg? Kiedy wchodzi Boża chwała, Shekinah Glory, kiedy wchodzi Jego ciężar obecności, kiedy wstępuje Jego kawod, kiedy przykrywa Cię Jego płaszcz namaszczenia i kiedy przychodzi realność Ducha Świętego, a kiedy Jezus objawia Ci się w życiu, tak jak objawił się dla Piotra, Jana i Jakuba na górze przemienienia, to Twoje czoło ma kształt Twojej wykładziny, ponieważ ciągle leżysz w zachwycie i mówi: tak, Panie, chcę tego więcej. Come on! Bycie uczniem Jezusa to nie tylko spotkanie Jezusa przy bramie, ale przede wszystkim podążanie za Jezusem w posłuszeństwie. W posłuszeństwie Jego Słowu. Ewangelia świętego Jana, 10 rozdział, werset 10 mówi: Jezus, ja Jezus przyszedłem, aby moje owce miały życie i aby miały je w obfitości. Jezus przyszedł po co? Abyś miał co? Życie. A jaka jest miara tego życia? W obfitości. Więc ja się muszę podstawić pod te lustro Słowa Bożego, czy jest we mnie życie i czy jest obfitość życia. Słowo jest najlepszym termometrem. Czy to jest dla mnie tylko pomysł? Czy to jest dla mnie tylko filozofia, za którą tęsknię? Czy ja jestem na właściwej drodze? Bo powiem ci coś, te rzeczy, o które się modlisz, to będzie hit. Te rzeczy, na które czekasz, nie mówię o tych pojedynczych cudach, że czekasz na nową kosiarkę w prezencie na urodziny. Mówię o tych przełomach w życiu. Mówię o tej relacji z Bogiem, na którą czekasz. Mówię o tych wartościach. Chcę ci powiedzieć, ty na nie czekasz, a Bóg czeka, kiedy do nich dotrzesz. Wiesz jak? Wchodząc na nową drogę, pokażmy znowu bramę. Kiedy przejdziesz przez tą bramę, prawie dobrze, jeszcze jedna jest. Przechodzisz przez bramę i idziesz na tej drodze i widzisz tam takie różne wzniesienia, takie różne kształty, takie różne roślinki. Tam te rzeczy na ciebie czekają. Obfitość życia tam na ciebie czeka. Błogosławieństwo tam na ciebie czeka. Owoce ducha tam na ciebie czekają. Ale tam trzeba pójść, te krzaki nie przylecą. Tam trzeba pójść, trzeba wkroczyć na tą drogę. One tam są. Miłość, radość i pokój, przełom w duchu nie jest wynikiem kaznodziejskiej modlitwy nad twoją głową, ale jest to wynik intencjonalnego życia w pewien określony sposób, zgodny ze Słowem Bożym i że ty w ten sposób żyjesz, te rzeczy zaczynają działać. Zbyt dużo modlimy się o rzeczy, które myślimy, że są cudem w obszarze Bożym, a okazuje się, że są z naszą odpowiedzialnością i my mamy po te rzeczy pójść poprzez zmianę stylu naszego życia. Powtórzę to jeszcze raz. Wiele rzeczy oczekujemy, że Bóg sprawi w naszym życiu jako cud, ale one się nigdy nie wydarzą, bo rzeczy, na które czekasz, w większości nie będą wynikiem Jego cudu ani czyjejś modlitwy, ale mają stać się wynikiem twojego funkcjonowania poprzez posłuszeństwo dla Słowa Bożego. To jest ta zmiana myślenia. Dlatego jeżeli ktoś tego nie rozumie i żyje w inny sposób, to jest po prostu ofiarą religii. A wiesz, Pan Bóg mi nie odpowiada. To czemu nie odpowiada? No pójdźmy za tą myślą. Obraził się? Nie ma kalendarza wolnego? Za dużo ludzi wysłało maila? Przestał cię kochać? Nie tą koszulkę nałożyłeś do modlitwy? No co jest nie tak? Myślimy ciągle tymi kategoriami, którymi nie powinniśmy myśleć. Ja, Jezus, przyszedłem, aby moje owce miały życie i aby miały je w obfitości. Życie to słowo zoe, rodzaj Bożego życia zoe. To znaczy absolutna pełnia życia. Życie prawdziwe i autentyczne, życie aktywne i pełne mocy, oddane Bogu, błogosławione. Odnosi się to także do życia tu i teraz na ziemi, w życiu tych, którzy zaufali i zakorzenili się w Bogu. Te życie zoe, ta transformacja i te rzeczy związane z zoe, to nie jest coś jako westchnienie, które na nas czeka, kiedy umrzemy. To jest coś, czym mamy żyć tu na ziemi. I wiesz, u kogo to działa? Nie u wybrańców, bo takich nie ma. Nie u faworytów w niebie, bo takich nie ma. Wiesz, u kogo działa? U tych, którzy w posłuszeństwie aplikują Słowo Boże do swojego życia. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, mówi Pan. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I On chce naszego posłuszeństwa, Słowu. Posłuszeństwo uwalnia błogosławieństwo. Posłuszeństwo uwalnia Boże rzeczy do naszego życia. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Rozwinęliśmy liturgię, rozwinęliśmy kościelnictwo, ale zgubiliśmy życie. To tak jak ta moja Skoda, ona dobrze wygląda. Z tyłu był napis, superb. Jak ktoś wszedł, włożył głowę przez okno, to zobaczył, że była skrzynia DSG, a to oznacza, że prawdopodobnie to ta wersja 280-konna. I mówisz, ale to musi ruszać, a ja ci taką naklejkę zdejmę z tej skrzyni biegów i tam się okaże, że tam nie żadne DSG, tylko jakaś 90-konna maszynka, 3 razy mniej mocy i zbajerowałem cię na kolor lakieru. I my próbujemy zbajerować siebie i innych na kolory lakieru naszych kościołów, naszych wzniosłych słów o tym, jak będzie fajnie, ale mocy zabrakło. I za każdym razem, kiedy mówię my, nie mówię wy, mówię my. My musimy spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, nie trybi, nie działa, coś zabrakło, nie ma tej mocy. Słyszeliśmy o tym, że Jezus chce, abyśmy dokonywali rzeczy większych niż On, a my nawet 10% tego, co On robił, nie robimy. Dlaczego? Bo coś nie pykło po drodze. I nie jest to wina ani diabła, ani Jezusa, bo ten temat i ta struktura została już dawno ustanowiona. On ma być pod butem. On ma być pod butem. I musimy zwiększyć dostawę słowa do naszego życia. Potrzebujemy więcej słowa Bożego do naszego życia, które nie pozostanie na naszych bębenkach, ale które przejdzie jak miecz obosieczny, który jest zdolny rozdzielić aż do końca, przebić się przez duszę i ducha i przejść do samego końca, aż do szpiku, gdzie jest nasze DNA. I kiedy to słowo tam się wtoczy, przebijając się przez naszą duszę, przez naszą cielesność, przez nasz intelekt, przebije się do tego miejsca szpiku, w którym zaczynają się procesy, które wpływają na nasze myśli, które wpływają na nasze zachowania, na nasze decyzje. Nagle zaczynają się zmiany. Słowo wyda owoc wtedy, kiedy przebije się jak miecz obosieczny przez naszą duszę pełną emocji i dojdzie aż do samego dna. I później jest ta droga. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga. Ta droga to słowo chodos. Odnosi się do drogi, ale schodząc głębiej i studiując to słowo, odnosi się do sposobu myślenia, odczuwania i decydowania. Więc kiedy spotykasz się z Jezusem przy bramie, przechodzisz przez tą bramę i wchodzisz na drogę, to te chodos ma wpłynąć na co? Na twój sposób myślenia, na swój sposób odczuwania i na twój sposób decydowania. Bo jeżeli jestem w stanie opanować twoje myśli, to mam już pod kontrolą twoje decyzje. I jeżeli pozwolimy Jezusowi poddać każdą myśl w posłuszeństwo, to jeżeli osiągnę Jego poziom myślenia przez to, że biorę Jego Słowo, to wtedy moje decyzje są inne. I wtedy jesteś Rambo. Wtedy jesteś wojownik. Wtedy się wszystkie alerty w piekle zapalają, bo mówią tak, wybudził się. Będzie dym. Mamy problem. Ogarnął to, co to chodos. Demony zrobią wszystko, żebyś sobie przychodził, podnosił rączki, śpiewał Alleluja, smartwatch ja. On nie ma z tym problemu. Dopóki jesteśmy pozbawieni mocy, on nie ma z tym problemu. Dopóki żyjemy po staremu i w niedzielę odpalamy 2 godzinki z szufladki, on nie ma z tym problemu. Dopóki chcemy, ale nie wiemy jak to zrobić, on nie ma z tym problemu. Ale jak przekroczysz bramę i wejdziesz na chodos, ale jak przekroczysz bramę i zaczniesz pracować nad transformacją myślenia, nagle odkrywasz totalnie nowy pułap. I mówisz, jest jakaś rzeczywistość, która tam od zawsze była, której nie byłem nawet świadomy, że istnieje. Czy wiesz, że są pokłady w duchu, o których istnieniu nawet nie wiemy? Znowu utożsamiam się z odbiorcą. Mówię my. Są przed nami rzeczy zakryte, tajemne, o których nie wiemy. Dlatego Bóg mówi, szukajcie, kołaczcie, pukajcie, róbcie dym, róbcie, szukajcie, musicie to odkryć. I to gdzie znajdziesz? Na tamtej drodze. Nie pod bramą. Na drodze, na którą musimy wejść. A więc twoim i moim priorytetem jest co? Bóg i relacja z Nim. Moim celem jest co? I Twoim? Bóg i posłuszeństwo Jego Słowu, które objawia się poprzez uczniostwo. Uczniostwo, które odnosi się nie do suchej wiedzy. Ludzie mówią na niedzielnych nabożeństwach, jeżeli 30 lat ktoś jest w Panu i chodzi do tego samego kościoła, to powiem Ci, że żeby uniknąć tekstu, który zaraz powiem, to naprawdę trzeba żyć z Bogiem. A ja już to słyszałem. To co Ty chcesz, żeby pastor Ci głosił po 30 latach? Nową Biblię napisał? Przecież nie da się głosić innej Ewangelii. Przecież apostoł Paweł nas przestrzega. Jeżeli ktoś będzie wam głosił inną Ewangelię od tą, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. No ja nie wiem jak ty, ja nie chcę być przeklęty. Więc ja ci nie wygłoszę nic nowego oprócz tego, co jest już napisane. Więc teoretycznie jak przeczytałeś Biblię, to jeżeli przychodzisz usłyszeć coś nowego, to już nawet nie przychodź do kościoła, bo nie usłyszysz nic nowego, jeżeli przeczytałeś Biblię. Więc nie chodzi o to, co przeczytałeś i co usłyszałeś, ale czy to słowo spadło na właściwą glebę i czy wyda owoc. To jest ta zmiana. I później czujemy się sfrustrowani i mówimy, nie, 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 to jednak Skoda Superb to zły samochód. Przełączę się do innego. I wsiadasz do jakiegoś Volkswagena, i wsiadasz, a okazuje się, że nie wiedziałeś, że to z tej samej hali produkcyjnej wyjechało. I za 100 kilometrów ci znowu kontrolki się odpalają i znowu tryb awaryjny. I ty mówisz, no dobra, Volkswagen też. Później idziesz do trzeciej marki, już nie sponsorujmy tu nic. I okazuje się, że to też z tej samej fabryki. Spod tego samego nazwiska. I później tak samo ludzie biegają od kościoła do kościoła, nie wiedząc, że to z tej samej fabryki. I że to problem nie jest w tym pojedynczym egzemplarzu samochodu, że to nie jest problem w tym kościele, tylko to jest problem z tym, że my się pod drogą rozbiliśmy namiotem i oczekujemy, że już jesteśmy w siódmym niebie. No nie, trzeba przejść przez bramę. I problemem nie jest Twój pastor, Twój ksiądz, Twój biskup, arcybiskup, nadbiskup. Nie znam tych wszystkich tytułów. To nie są Twoje problemy. Twoim problemem nie jest i nie był ani Duda, ani Nawrocki, ani Trzaskowski, ani ci wszyscy artyści. Nikt z nich nie jest Twoim problemem. No kurczę, jak tu żyć, jak Trzaskowski przegrał? A druga strona, będziemy teraz żyć, bo Nawrocki wygrał. No nie, oni nie są w żaden sposób z tym dla nas w tym temacie połączeni. Później na tej drodze dowiesz się, jaki ty masz autorytet i dowiesz się, że to oni będą się trzęśli, jakie to Kościół podejmie decyzje. Dzisiaj jeszcze chłopaki wygrywają lub przegrywają, bo są głosowania. Ale jak Kościół dojrzeje, to my będziemy wybierali nie głosowaniem, dekretami w duchu, ogłaszając wyroki Pana. I chłopaki tylko się dowiedzą, co Kościół ogłosił. A nie, że będą musieć liczyć głosy. Niech se liczą, dowiedzą się, co my tam zdecydowaliśmy przed Panem w modlitwie. A więc to nie jest tak, że teraz muszę biegać po kościołach. Muszę zmieniać pastorów, zmieniać denominacje. Dobra, w polskich wszystkie przeleciałem. 300 w kazecie, 100 w KBWH. Już trzecie kółko robisz. Mówisz, dobra, jedziemy. Gdzie są nowe denominacje? O, jest biskup Patryk Musoke z Ugandy. Mają 2000 kościołów. Do Ugandy jadę. No nie. Trzeba się ogarnąć. I powiedzieć, Panie. I teraz uwaga, tajemnica. Nawet ciężko zadać te pytanie, co Ty ode mnie chcesz, jeśli Biblii nie czytamy. Bo okazuje się, że większość rzeczy, których nie wiemy, co On od nas chce, to nie dlatego, że prorok zachorował i nie przyjechał, ale dlatego, że Biblii nie czytaliśmy. Słynna historia, przychodzi pewien człowiek do pastora i mówi, pastorze, pomóż się o mnie, żebym wiedział, co mam robić. Ale to co ty chcesz, żebym ja się modlił? No pomóż, żeby Bóg mi przez ciebie powiedział, co ja mam robić. Mówi, słuchaj, no w Biblii jest napisane. Chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, zmarłych wskrzeszajcie, czyń się uczniem. No wiesz, ale ja bym chciał takie bardziej, takie dla mnie personalne. No to ty jako jednostka chorych uzdrawiaj, zmartwych wskrzeszaj. No ale wiesz, ale ja bym chciał tak bardziej wiedzieć. To przeczytaj Biblię. To przeczytaj Biblię, tam już jest dużo napisane. Wiesz co, ja nie wiem kto, co i jak. Dowiesz się, wiesz, że w Biblii jest instruktaż tego, jak żyć, jak to ma być w małżeństwie, jak być przez małżeństwem, jak być z dziećmi, jak być w pracy, jak być w kościele. Wszystko tam jest napisane. Tam jest napisane, jak jeść, jak nie jeść, jak dbać o swoją formę fizyczną, duchową i duszewną. Wszystko tam jest napisane. Ale Panie, daj mi słowo. No to Ci dał, spisali, przetłumaczyli. Trzeba to przeczytać. A jak już przeczytasz, to trzeba później zacząć to studiować. A jak już będziesz studiował, to zacząć medytować. I później, jak będziesz medytował nad tym słowem, dobre słowo, nie jakieś New Age, żeby nikt mi tu zaraz nie wyszedł, jak medytujesz nad tym słowem, to ono zaczyna w tobie pracować i nagle ożywcze, staje się żywe. I mówisz, o ja cię w mordę, ale to było dobre. Ale to było dobre. I słowo ożywa. O, jak tam u was? Trzysta sześćdziesiąt trzy dni czekałem na ten event. I wiesz co? Od jutra znowu będę czekał. Dlatego musimy donieść tą ciążę do końca tego, co Bóg ma dla nas tutaj. Kurczę. Wiecie, jeszcze 3 lata temu, jak wszedłem na tą halę po raz pierwszy, to się mega podjarałem. Rok później podwójnie. Rok temu zaczęło spadać. A w tym roku tak wszedłem i mówię, kurczę, małe to wydarzenie jest. Małe jest to wydarzenie. To nie jest to, co Bóg od nas chce. Bóg chce, żeby ten This Is Our Time się w końcu tu nie zmieścił. Bóg naprawdę od nas tego chce. Jestem o tym przekonany, że Bóg chce, aby było nas tutaj więcej. Amen? Halleluja. Dobrze. To tak na tej ostatniej, prostej, ale Skoda odzyskuje moc. Teraz instruktaż praktyczny, jak włączyć moc. Bo ludzie mówią, dobra Jakub, to już weź, wezwij nas do przodu, zawołaj tych pastorów z plakietkami, oni włożą na nas ręce i moc wzejdzie. No co ty, po 5 sesjach i dalej nie łapiesz? To tak nie działa. My możemy coś zainicjować poprzez modlitwę w duchu i wierząc, że duch coś zrobi teraz tu, zainicjuje, z tej łaski cię dotknie, ale my ci nie jesteśmy w stanie skompresować Biblii 1352 stron do takiej ognia uderzeniowego w modlitwie, takie przyjmij i ty mówisz, o, od Mojżesza do Apokalipsy. To tak nie działa. Ty mówisz, jeszcze, bo jeszcze 22 rozdział nie wszedł. Dawaj. To tak nie działa. Modlitwa innych o ciebie nie zastępuje twojej drogi z Panem. Ona nie zastąpi modlitwy w żaden sposób twojej przed Panem. Amen? Pamiętacie takiego gościa jak Eliasz i Elizeusz? Ustalmy, który to który. Eliasz to ten mentor, tak go nazwijmy. Elizeusz to młodziak, który krąży za Eliaszem. Możemy tak się umówić? Eliasz to który? No mentor. Mentor. Przy stoliku z Elizeuszem zawsze i on go tam mentorował. Od 16 do 17 miał pakiet. Dobra, zobaczymy jak to wyglądało z tym uczniostwem. Więc Eliasz tutaj reprezentuje nam w pewnym sensie Ducha Świętego, który wyprowadza Elizeusza i zaczyna go prowadzić. Chłopaki przeszli przez bramę. Dlaczego o tym wiem? Bo w Księdze Królewskiej jest napisane, już nie będę wymówił, które i rozdziały i wersety. Płyniemy. Płyniemy? Rzeka płynie? Słuchajcie, obiecuję wam, że będzie grubo teraz. Dajcie mi jeszcze 20 minut plus odliczony czas gry i wybuchnie. Jestem o tym przekonany. Słuchajcie, Eliasz mówi do Elizeusza, Elizeusz, słuchaj, jesteśmy tutaj w Gilgal i będziemy stąd ruszać i Pan mnie powołuje, żebyśmy z Gilgal, żebym ja wyszedł z Gilgal do Betel, ale ty, Elizeusz, zostań sobie tutaj. Elizeusz tak patrzy i mówi, no nie ma takiej opcji, ja będę szedł za tobą. Teraz poczekaj, z czego wychodzą? Z Gilgal wychodzą. Te Gilgal ma znaczenie, ono jest bardzo obrazowe, ono ma znacznie głębsze dno niż tylko fajną nazwę. I Gilgal, tam się coś bardzo ważnego wydarzyło. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i kiedy wyszli spod Egiptu, mimo że byli już po drugiej stronie, byli już wyciągnięci spod miejscowości Egipt, to Bóg mówi na was dalej, wisi hańba Egiptu. I Bóg mówi, musicie się obrzezać i jak się obrzezacie, zaraz będziemy wnosić na nożyczki, będziemy się obrzezać. No nie. Co oznacza obrzezanie? Obrzezanie oznacza pokutę naszych serc dla nas. Więc w Gilgal oni dokonali aktu obrzezania, takiego aktu oczyszczenia i później w tym miejscu, w którym właśnie to zrobili, bo to miejsce się w żaden sposób nie nazywało, nazwali to miejsce Gilgal. A więc Gilgal było miejscem, w którym Bóg ściągnął z Izraela hańbę Egiptu. Co reprezentuje Izrael? Naród wybrany, Boży lud. Co reprezentuje Egipt? System tego świata, antychrysta. Oni żyli pod uciskiem. Kiedy żyjemy bez Chrystusa, jesteśmy skazani na ucisk Faraona, antychrysta. Jesteśmy skazani na ucisk systemu Egiptu. Bóg przychodzi i wyprowadza nas z Egiptu, gdzie? Do obfitowania. Bo jest napisane i o tym czytaliśmy, On daje nam życie w obfitości. I więc co się dzieje? W Gilgal, w miejscu obrzezania, oni startują, a więc to miejsce pokuty, miejsce oszlifowania swojego serca i odwrócenia się od Egiptu jest jedną z pierwszych rzeczy, którą musisz wykonać w swoim życiu, jeśli chcesz gdziekolwiek pójść dalej w twojej przygodzie z Bogiem, którą następną to stacją jest Betel. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę w Gilgal, zanim pójdziemy do Betel, bo Bóg powołał Eliasza, żeby poszedł do Betel. W tym Gilgal jest miejsce, które symbolizuje, ja zrywam z moją przeszłością. Widzisz, nie możesz iść do przeznaczenia z Bogiem, a za tobą napina się guma przeszłości. Bo albo ci plecy porwie, albo jak się ci guma nie puści i wrócisz w Egipt, to się w mury wbijesz, w piramidę. Więc musimy odciąć przeszłość. I tylko prawdziwa pokuta odcina nas od przeszłości, ponieważ uwalnia nad nami moc zbawienia przez krew Jezusa Chrystusa. Bez pokuty nie ma nawrócenia. Dzisiejsza Ewangelia XXI wieku mówi, żyj jak żyjesz, a przy okazji dorzuć do pakietu Pana Jezusa. Nie! Masz się na nowo narodzić, a żeby się na nowo narodzić, musisz spokutować. Jezus mówi, pójdź za mną, a więc zmiana kierunku. Odwracam się od Egiptu, nie żyję już jak żyłem. Nie żyję tymi wartościami, dlatego mówiłem 5 punktów, pamiętacie? Priorytety, cele, czas, przyjaźnie, marzenia. Więc w Egipcie inaczej marzysz, w Egipcie inaczej spędzasz czas, w Egipcie innymi ludźmi jesteś otoczony. W Egipcie inaczej to wszystko funkcjonuje. Bóg mówi, musicie to z siebie ściągnąć. Mimo, że byli fizycznie poza Egiptem, mentalność nadal była egipska, hańba na nich nadal była egipska, więc Bóg mówi, obrzezanie! I wtedy jest to dla nas proroczy obraz obmycia krwią Jezusa Chrystusa, która nas usynawia w Bogu Ojcu poprzez Jezusa Chrystusa i stajemy się oddzieleni od tego świata, o czym mówi do nas Biblia w Nowym Testamencie w wielu miejscach, że Jezus Chrystus przeniósł nas ze śmierci do życia. I wtedy Eliasz mówi, idę do Betel. Ale ty, Elizeuszu, zostań tutaj. Co to jest Betel? Betel symbolizuje miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce spotkania i doświadczenia z Bogiem. I symbolizuje miejsce Bożej obecności. A więc Eliasz mówi, ja z tego miejsca Gilgal wychodzę teraz do Betel, do tego miejsca Bożej obecności, ale ty, Elizeuszu, zostań sobie tutaj. Elizeusz mówi, nie, nie, nie. Jako żyje Pan, że ja Cię nie opuszczę i idę dalej. Wyrusza w co? W drogę. W chodos. Rusza w drogę. Nie pozostaje w tym miejscu. Nie mówi do Eliasza, włóż na mnie ręce, teraz wszystko się zmieni. Mówi, ja idę za Tobą. Jest droga. Jezus powiedział, pójdź za mną. Eliasz mówi, tutaj ja idę, Ty nie idziesz. Elizeusz mówi, ale ja idę. I jakoś zamilknął Eliasz, nie odpowiedział nic na to, że Elizeusz powiedział, ja idę. I wchodzą do Betel. które symbolizuje miejsce spotkania z Bogiem. Bez prawdziwej pokuty, bez uświęcenia, bez oczyszczającej krwi Jezusa Chrystusa nie ma doświadczenia Bożej obecności. Dlatego wielu ludzi dzisiaj nie żyje w doświadczeniu Bożej obecności, a temat Jego chwały jest owiany jedną wielką tajemnicą i zagadką, dlatego, że żyją w szpagacie, jedną nogą w Egipcie, a drugą próbują dosięgnąć do Betel. Przecież nikt z was nie chce dzwonić po 112, bo się zaraz rozjadę. Tak się żyć nie da. Trzeba zdecydować, na której drodze jestem, w którym kierunku idę, jakie są moje cele, jakie są moje priorytety, jacy są moi koledzy, kto do mnie mówi, kto mnie ewangelizuje, kto wpływa na moje myślenie, z kim się łączę, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc to musimy załapać. I oni wchodzą do Betel. I widzisz, wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi: pastorze Jakubie, ale przeczytałem twoją książkę i chcę tej obecności. No mówię, no to właśnie. No możesz wchodzić. Ja ci tego nie udostępnię. To Jezus to udostępnia, bo jak On umarł, to zasłona w świątyni, która oddzielała człowieka od miejsca najświętszego, w którym była Boża chwała, już jest rozdarta na dwoje z góry na dół, więc sam Ojciec trzepnął i mówi: koniec granicy, otwarta, strefa Schengen, proszę bardzo, możecie. A ty mówisz: a ja chcę, ale to nie do mnie. Co ja myślisz, że jestem przewodnik duchowy dla ciebie? Idź, Bóg mówi do ciebie w swoim słowie, przystąp odważnie przed tron. To weź się tak o mnie połącz, ale o co? Doprecyzuj prośbę modlitewną. O co? Żeby cię teleportować pod tron? Ty masz tam przystąpić. Biblia mówi, ty masz przystąpić. A ty tu mówisz, no to ja chcę. Ale to ma swoją następną stację. Betel to nie jest pierwsza stacja. Najpierw Gilgal, zrywaj z Egiptem. Dlatego ludzie mówią, ja i tu, wiesz. Przecież miał się sezon szuflady zakończyć. Trzeba zerwać z tymi rzeczami. Wchodzą do Betel. Miejsce Bożej obecności, doświadczenia Boga. To musi nastąpić. Jeżeli po nawróceniu nie ma doświadczenia Boga w sposób namacalny, to nic z tego nie będzie. Więc oni docierają do Betel. I Eliasz patrzy na Elizeusza i wcale go nie skarcił za to, że jest nieposłuszny, bo przecież w Gilgalu mu powiedział: zostajesz w Gilgal, ja idę do Betel. Patrzy na niego, on tu jest i nic nie mówi. I tak jakby nic nie było i mówi: wiesz co, Bóg mnie powołuje, żebym wyszedł z Betel i poszedł do Jerycha. Ale ty zostań tutaj. Elizeusz patrzy. Za kogo ty mnie masz? Za amatora? Jako żyje Pan, że cię nie opuszczę i ruszam w drogę. W co rusza? W drogę. Zmienia się stacja, jest progres, jest ruch, nie jest bierne oczekiwanie. A gdyby Pan Bóg chciał, to by Jerycho tu przyleciało. No nie przyleci. Do Jerycha trzeba pójść, do Betel trzeba pójść. Więc Eliasz mówi, ja idę do Jerycha. Czemu tam idę? Bo Bóg mnie tam powołuje. Wiesz, co to oznacza? Że Bóg chce, żebyś z Gilgal znalazł się w Betel. To nie jest twój pomysł. To Bóg chce, żebyś znalazł się w Jego obecności. Zanim ty o tym wiedziałeś i zanim ty rozumiałeś, że to jest dla ciebie dostępne, On pierwszy chciał cię w swoim Betel, w miejscu doświadczenia z tobą. On pierwszy tego chce. On pierwszy nas umiłował. Doszli do Betel. Betel symbolizuje miejsce spotkania z Bogiem. Spotkanie z Bogiem to nie jest coś, co można wytłumaczyć. Spotkanie z Bogiem to coś, czego trzeba doświadczyć. Więc w Betel spotykają się z Bogiem. I Eliasz znowu drugi raz tak jakby nie zauważył, że Elizeusz tu jest. I mówi do niego: wiesz co, Elizeusz? Bóg mi mówi, że mam wyjść z Betel i idę do Jerycha, ale ty zostań tutaj. Znacie już odpowiedź Elizeusza. Jako żyje Pan, że cię nie opuszczę, idę z tobą. Co to jest Jerycho? Miejsce wojny, ale i zwycięstwa, które daje Pan. Kiedy Izrael kroczył i przed nimi było Jerycho, dzień przed pojedynkiem, huś, spotyka się dowódca wojsk Pana z Jozue. A Jozue pyta: z nami czy przeciwko nam? On ma spotkanie z Panem. Pan mówi: z wami jestem. Dlatego wygracie w Jerycho. Wygrywać możesz tylko podbijając miasta, podbijając i wygrywając z warowniami, tylko i wyłącznie, kiedy Bóg idzie przy twoim boku, a mówiąc precyzyjnie, kiedy ty kroczysz przy jego boku. Tylko i wyłącznie. Bez Boga nie ma zwyciężania. Pan daje zwycięstwo. Biblia mówi, że człowiek szykuje konia na wyścig, ale to Pan daje zwycięstwo. Tak jest napisane. Tak jest napisane. I zgadnij, skąd wiem, bo przeczytałem. Gdybym nie przeczytał, to bym nie wiedział, więc myślałbym, że to w pełni ode mnie zależy, czy wygram. Tak naszykowałem konia. Wielu z nas w tym żyje. Już tak wszystko zrobiłem, już tak popościłem, już tak się pomodliłem, już tak zrobiłem, nawet smartwatcha wyrzuciłem, wszystko zrobiłem. Pan mówi, ale zapomniałeś, że tam jest napisane, że to wszystko ode mnie zależy teraz, co będzie? Bóg mówi, ty masz zrobić swoje, a ja zrobię swoje. Więc Bóg mówi, tylko z Betel możesz wejść i podbić Jerycho. Jak zostało zdobyte Jerycho? Jak? Jeżeli ja dobrze pamiętam, to oni chyba się ustawili po stu i z barku w mur. Tak zdobywali, czy nie? Własną siłą? Tam też była wzmianka w jednym z tłumaczeń współczesnych niepełnych, że wkładali ładunki wybuchowe w mury. Nie? Nie było tak? Ty poczekaj, to jak się ten mur zawalił? Co tam się wydarzyło? Czy ktoś pamięta? Boża chwała! Bóg stąpił i huknął w te Jerycho, aż się wszystko zawaliło. Oprócz jednego apartamentu, z której wisiały sznurki jakieś, linki. Bo znalazła się jedna, która skumała, że trzeba być po dobrej stronie mocy. I pomogła szpiegom z szeregów Mosadu izraelskiego. I dlatego przeżyli. Takie były historie, tak to wszystko się opisuje. Tak właśnie było. I weszli do Egiptu po gruzach, do Jerycha po gruzach. Gruzy były. Dlaczego? Bo Pan się zamanifestował. Jeżeli chcesz widzieć przełomy, to Pan przełomów musi kroczyć przed tobą. Pan mocarz musi iść przed tobą. Jeżeli On nie otworzy ci drzwi, to ty możesz się czołgiem rozpędzić i sobie popsujesz lufę. Nic z tego nie będzie. Ale jeśli to Pan ci otwiera drzwi, to ty podczas snu się sturlasz przez to miejsce. Bo jeżeli Pan otwiera, to nikt ich nie może zamknąć, a jeżeli Pan zamyka, to nikt ich nie otworzy. Czyż to nie brzmi podobnie, że znamy wielu, którzy próbują forsować? Ty patrzysz, a nagle jeden obok i przeszedł. Ty mówisz, no niemożliwe, no niemożliwe. I powiem ci, to jest pierwszy raz, kiedy się z tobą zgodzę, niemożliwe. Bo to, co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga. Halleluja! Wow! Wow! Słuchajcie, jak wy nawet pójdziecie do domu, ja tu zostanę do północy, będę głosił. Wiecie, jak jest fajnie? Jak się w tej rzece siedzi z Duchem Świętym, normalnie jest nice. Ale pamiętam, mieliśmy się modlić, będziemy. Dobrze. Więc doszli do Jerycha, weszli. Ale co poprzedzało Jerycho? Betel. A co poprzedzało Betel? Gilgal. A co było w Gilgal? Pokuta. Bo tylko w czystości mogę stanąć przed tronem. Ze względu na co? Na perfekcję krwi Jezusa Chrystusa. Stanąłem w Betel, napełniony Jego mocą. Jestem gotowy, aby iść i zwyciężać. Tylko w Nim jest moja siła. Więc wchodzę, a Pan toruje drogę. Wow, brzmi dobrze. Dochodzą do Jerycha. Elizeusz tak jakby wszystko pamiętał. Eliasz tak jakby wszystko pamiętał oprócz tego, że Elizeusz jest nieposłuszny. Ciągle za nim łazi. Widzisz, bo Elizeusz jedną z rzeczy, którą zrozumiał, że przebywanie we właściwych miejscach z właściwymi ludźmi przyniesie owoc. To jest bardzo ważna wartość, którą musisz zastosować w swoim życiu. Że przebywanie i ocieranie się o właściwych ludzi przyniesie ci właściwe rezultaty. Jak to mówią u nas w Polsce? Niedaleko jabłko pada od jabłoni, jakoś tak? Widzisz, kiedy będziesz stał obok pastora Wojtka, to zamienisz się w Boba budowniczego kościoła. On jest budowniczym kościoła. Jakbyś nie stał obok, przesiąkniesz jego pomysłem, bo aż z niego się wylewa, bo on w to wierzy, bo on to dostał, bo Pan mu to pokazał i jak z nim będziesz siedział, to się zamienisz w Boba Budowniczego w Królestwie Bożym. Gwarantuję ci. Jak staniesz obok pastora Leszka, to przestaniesz się starzeć. Dobra, niebezpiecznie się robi. Więc gdzie są? Gdzie są? Ktoś pamięta? W Jerycho. I Eliasz mówi: Elizeusz, kawał drogi, ale Pan nie daje mi się zatrzymać. Powołuje mnie, abym szedł dalej. Gdzie? Nad Jordan. Nad Jordan? Ten Jordan? Ten znany, słynny Jordan? Nad Jordan. Tam się wiecznie jakieś przełomy dokonują. Ale takie już na wyższym szczeblu. Bo za Jordanem to zazwyczaj już przeznaczenie. Mówi, ja idę za tobą. Jako żyje Pan, jako żyjesz ty. Tu mu zdublował. Mówi, jako żyje Pan, jeszcze ty. Że cię nie opuszczę i idę z tobą. Dochodzą nad Jordan. I tu jest teraz niesamowita historia. Poproszę Michała, żeby pomógł, ale nie patrzcie na niego. Spokojnie, on tam se poradzi. Przychodzą nad Jordan. Rzeka. To nie jest kałuża. Tam nie ma kładki. To nie jest Praga w Warszawie z nową kładką nad Wisłą. To jest kawał rzeki. I patrzą na to. I Elizeusz sobie przypomina, że Eliasz mówi, że Pan ich powołał, właściwie to Eliasza, ale Elizeusz jest częścią tego dzieła, bo się podłączył. Taka myśl. Mają się przeprawić. Ale Elizeusz nie ma jak się przeprawić przez Jordan, bo żeby przeprawić się przez Jordan, to trzeba zobaczyć jakieś mocne niebiańskie działanie wszechmogącego Boga. I w tym momencie dokonuje się coś, czy ktoś ma jakąś bluzę, płaszcz. Mati, możesz mi dać swoją? A tu jest, dobra, Tymek. Chciałbym, żebyście nie myśleli, że to jakieś show. Ja po prostu wierzę w to, co robię. I tam jest napisane, że nagle wzmianka jest o płaszczu. Nagle pojawia się wzmianka o płaszczu, który ma na sobie Eliasz. Płaszcz, nagle jest płaszcz. I kiedy doszli do Jordanu, do miejsca, w którym nie ma jak pójść dalej, Eliasz ściąga z siebie, słowo klucz, z siebie, nie wyciąga z wewnątrz siebie, ściąga to, co na nim spoczywa. Ściąga z siebie płaszcz, który symbolizuje namaszczenie, które spoczywa na nim. Jest Boża obecność, która jest w nas. Jest to Duch Święty, który świadczy wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest możliwość doświadczania chwały Bożej w wymiarze kawot, która się manifestuje. I jest namaszczenie, które Bóg, w które cię odziewa, namaszczenie, które jest wynikiem tego, że przedarłeś się przez Gilgal, że przedarłeś się przez Betel, że tam się nie rozłożyłeś z materacem, poszedłeś do Jerycha, zobaczyłeś wielkie dzieła Boże, zapłaciłeś cenę i mówisz, ja to biorę, idę po więcej. I stąd bierze się płaszcz. Eliasz ściąga ten płaszcz. Uderza płaszczem w Jordan. I w tym momencie, kiedy ten płaszcz styka się z wodą, prawa fizyki zostają zachwiane absolutnie. Z jednej strony rzeka odpływa, a ze strony, z której spływa, się zatrzymuje. Eliasz podnosi płaszcz. Ale obok pojawia się 50 studentów szkoły proroczej. Tak jest napisane w słowie. 50 proroków. którzy zobaczyli, jak idzie Eliasz z Elizeuszem i przyszli popatrzeć. Biblia mówi, że przyglądali się. Przyglądali się. Widzisz, jeżeli przyszedłeś na This is Our Time się poprzyglądać, to będziesz świadkiem wielkich rzeczy, ale nie uczestnikiem. Więc oni sobie obserwują w bezpiecznej odległości. Ale Elizeusz jest we właściwym miejscu. I oni podchodzą do Elizeusza, zanim jeszcze ten rozdzielił Jordan, i przychodzą do Elizeusza i mówią: Elizeusz, a ty wiesz, że za chwilę Pan zabierze Eliasza? On mówi: cisza, to nie wasza sprawa. To nie wasza sprawa. Mówi: idź tu. Namaszczenie nie lubi rozproszenia. Powtórzę to jeszcze raz. Namaszczenie nie lubi rozproszenia. Namaszczenie nie lubi, kiedy pojawia się cielesność pomiędzy. Namaszczenie nie lubi, kiedy zaczynają się różne rozkminy. A po co to, a po co tamto? Z namaszczenie trzeba płynąć. I dochodzą do tego Jordanu. Uderza Eliasz płaszczem w Jordan, który symbolizuje namaszczenie na. I rzeka się otwiera. Eliasz z Elizeuszem przechodzą po suchym dnie i kiedy przechodzą na drugą stronę, rzeka zaczyna płynąć i następuje coś, co zajęło mi kilka lat, żeby to zobaczyć. Następuje pewnego rodzaju rozłączenie i granica pomiędzy 50 a 2. Ten Jordan zaczął ich dzielić. Bo kiedy wchodzisz w ponadnaturalne, wchodzisz w zupełnie inny wymiar. Przeszli na drugą stronę. 50 proroków na drugiej stronie patrzy i w tym momencie Eliasz spogląda na Elizeusza i mówi tak: mów, czego chcesz. Eliasz to nie był jakiś przypadkowy zawodnik. Eliasz to jest człowiek, który słyszy Boży głos. Eliasz to człowiek, który rozumie rzeczywistość duchową. Czy myślisz, że zapomniał, że 3 razy powiedział Elizeuszowi: zostań, tylko ja idę, i w tym wszystkim w końcu się zorientował, że Eliasz tam, Elizeusz za nim poszedł i teraz go po prostu pyta, skąd ty tu jesteś? On doskonale wiedział, co się dzieje. I mówi: mów, czego chcesz. A Elizeusz bez cienia zawahania, świadomy wizji. Pamiętasz, co powiedziałem? Jeden z 5 celi, które musisz obrać na nowej drodze z Panem, na tej twojej chodo z Bogiem, jest co? Priorytety. Co? Cele. Priorytety co? Marzenia. Elizeusz. Elizeusz bez cienia zawahania, świadomy celu i wizji. Mówi: podwójnej miary namaszczenia tego, co niesiesz. Ho! Podwójnej. Podwójnej miary chcesz. Eliasz mówi do Elizeusza: o dużą rzecz prosisz. Pomyśl sobie, kroczy przed tobą zawodnik numer 1 w branży proroczej w całym narodzie, a ty do niego mówisz odważnie: razy 2 chcę tego, co niesiesz. Eliasz wie i dokładnie rozumie, dlaczego powiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, bo wie, jaka stała za tym cena, aby znaleźć się w miejscu namaszczenia. On wiedział, co to znaczy, kiedy w Gilgal trzeba było porzucić wszystko, co było do tej pory i pożegnać się ze swoim dniem wczorajszym. On rozumiał, co to znaczy kroczyć drogą, po której nie było popularnie chodzić, bo ona jest wąska i niewielu nią idzie, i dotrzeć do Betel. To nie było atrakcyjne dla nikogo. Te dni bez wody, bez jedzenia, czas postu, niespania, presji przeciwnika. To nie były łatwe dni. To nie były łatwe dni zmierzyć się z własną psychiką i strachem, kiedy trzeba było wejść do Jerycha. To nie były łatwe dni, bo nikt przed Eliaszem nie uderzył płaszczem w Jordan. Więc Eliasz mówi do Elizeusza: o dużą rzecz mnie prosisz. I wypowiada do niego kluczowe słowa: ale jeśli... Warunkowo, Kościele, już jest dobrze, to znaczy, że to jest dostępne, ale jest ważne słowo: jeśli. I Eliasz do niego mówi: jeśli będziesz we właściwym momencie, we właściwym czasie, jeśli zobaczysz mnie w kluczowym momencie, kiedy przyjdzie Pan, wtedy spełni się ci to, o co prosisz. Więc Elizeusz skupiony na celu, nie dający się rozproszyć, nie da się zbić z toru tylko dlatego, że ktoś krytykuje, tylko dlatego, że ktoś zasiewa wątpliwości, tylko dlatego, że ktoś cię hejtuje, tylko dlatego, że ktoś nie rozumie, dlaczego znowu to robisz, dlaczego znowu zarywasz noc, dlaczego znowu idziesz się modlić, dlaczego znowu zwołujesz zgromadzenie, aby się modlić w swojej grupie domowej, dlaczego idziesz modlić się ze swoim kościołem o 6 rano, kiedy wszyscy normalnie śpią, kiedy idziesz i znowu odrzucasz jakieś przyjemności na rzecz tego, aby ukrzyżować swoją cielesność i aby pójść po jeszcze większą, potężniejszą w miarę ducha. Dlatego Eliasz powiedział do Elizeusza: o dużą rzecz mnie prosisz. Elizeusz mówi: nie ma problemu, już do końca będę cisnął, bo nie mam odwrotu. I nagle ogniste rydwany. Chodź, człowieku. Ogniste rydwany posyła Pan. I te rydwany podrywają Eliasza. Elizeusz odprowadza go wzrokiem, aż zniknął. I nagle patrzy z góry. Spada płaszcz. Leci. Wyobrażam to sobie, że Elizeusz ma łzy w oczach. Taka scena! Zmiana marzeń, zmiana celu, zmiana priorytetów. Tak wiele niewygodnych nie, tak wiele wyrzeczeń, tak wiele ryzyka, tak wiele braku własnej komfortu w miejscach, w których chciało się pójść na kompromis. A teraz ten płaszcz tutaj jest na wyciągnięcie ręki. Elizeusz schyla się po ten płaszcz. Nie ma już Eliasza. Nie ma już Eliasza. Ale jest namaszczenie. Namaszczenie, które nie było w Gilgal. Namaszczenie, które nie było w Betel. Namaszczenie, które nie było w Jerycho. Namaszczenie, które nie było przed Jordanem. Namaszczenie, które spada po drugiej stronie Jordanu. Podnosi ten płaszcz. I pierwsze, na co napotyka, to, gdzie skończył Eliasz. Jordan. Tam, gdzie on skończył, Elizeusz zaczyna. Tam, gdzie był sufit Eliasza, jest podłoga Elizeusza. Odwraca się w stronę Jordanu i mówi: to już nie jestem ja. Jakbym stał się innym człowiekiem. Podnosi płaszcz. 50 proroków z całym nastawieniem kul w magazynie, żeby tylko potępić niepowodzenie. Jest gotowych, aby go ukrzyżować, jak mu nie wyjdzie. Ale Elizeusz rozumie, co posiada, gdzie doszedł, kto jest po jego stronie i skąd pochodzi namaszczenie. Uderza płaszczem w Jordan i Jordan się otwiera. Przechodzi po suchym gruncie. A 50 proroków, słysząc okrzyk Elizeusza, który uderzając w Jordan, mówi: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Bóg przyznaje się do głosu Elizeusza. To znak, że jest po jego stronie. Jordan, wymiar fizyczny, został dostosowany do tego, co zostało ustanowione w duchu. I 50 proroków mówi tak: teraz to spadło na Elizeusza. I Elizeusz poszedł przez życie. Nie siadajcie, tak jak stoicie, bądźcie. Elizeusz żyje, lata mijają. Jak możemy dowiedzieć się, czy kiedy umarł, czy to była rzeczywiście podwójna porcja namaszczenia? Jak to zmierzyć? Jak się tego dowiedzieć? I kiedy patrzysz, jak można zmierzyć porcję namaszczenia w życiu Eliasza, żeby móc to jakoś policzyć razy dwa, to zobaczysz, że jedyną walutą, którą można policzyć i przemnożyć, to jest ilość takich naprawdę spektakularnych cudów. Kiedy liczysz cuda Eliasza, znajdujesz tam liczbę 7. 7 potężnych cudów. Elizeusz pod płaszczem namaszczenia dokonuje cudu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i umiera. Umiera przy 13 cudzie. Tak blisko!
tak blisko.
Rok później. Od roku nie ma Elizeusza. Jest martwy. Jest w grobie. Jest pochowany. A w mieście pogrzeb. Ktoś umarł. Prowadzą zwłoki. Orszak żałobny. I zsuwa się ciało zmarłego. Akurat w miejscu obok grobu Elizeusza. I trup spada na grób Elizeusza i zmartwychwstał. To był 14 cud. Come on! Kto potrzebuje dzisiaj powiedzieć, że jeżeli jestem w Gilgal, to się nie zatrzymam, pójdę do Betel, przyjść tu do przodu. A kto z was, będąc w Betel, czuje, że czas ruszyć do przodu i pójść na Jerycho, przyjdź tu do przodu. A kto z was poprzez pewne układy sił w Jerycho spanikował i mówi, nie, nie, Jordan to dla mnie za dużo, przyjdź do przodu. Kto z was krwi gdzieś nad brzegiem Jordanu i chce zobaczyć pełnię przeznaczenia, przyjdź do przodu. O! Ja ci tego nie dam, ja nie mam tej złotej modlitwy, ale twoje przyjście do przodu oznacza tak, Panie, nie zatrzymam się, nie zostanę tutaj. Twoje przyjście jest szablonową wypowiedzią Elizeusza. Jako żyję i jako mam szansę, że nie zatrzymam się w miejscu, w którym jestem i pójdę do przodu. Kiedy wyjadę z tego This is our time, nie będę żył wspomnieniem rzucającej bluzy. Nie będę żył wspomnieniem śpiewającego zespołu, ale wyjadę stąd, mówiąc tak Panie, zrobię kolejny krok. Nie będę żył, jak żyłem do tej pory. Zmienię priorytety, zmienię cele, zmienię marzenia. Wiesz co, jeżeli ugrzązłeś, to jeszcze nie jest problem. Problem zaczyna się, kiedy tam pozostajesz i nie chcesz iść do przodu. I mam dla ciebie też dobrą wiadomość, bo w tym wszystkim jest jeszcze łaska, która przewyższa nasze zrozumienie. I mówisz sobie, ale ja już tyle razy tu przyszedłem, ale ja już co tiot tu wychodziłem. To chcę ci powiedzieć, to niech ten kolejny dziś będzie tym, po którym powiesz, nie będę tylko słuchaczem, ale będę wykonawcą. Wierzę, że jest łaska, aby przyjść do tego miejsca Bożego nawiedzenia i powiedzieć, o tak, Panie, potrzebuję tego. Widzę niektórych z was z ogromnym poczuciem winy i wstydu, którzy tu stoicie. Ogromne poczucie wstydu. Ze wstydem nigdzie nie pójdziesz. Zedrzyj ten wstyd poprzez to, co zrobił Jezus na krzyżu. Zedrzyj ten wstyd. Koniec z oskarżeniem, ale też koniec z życiem, który generuje ten wstyd. Czas wkroczyć na nowe chodos, na nową drogę. I powiem ci coś. Jeżeli zrobisz to własnymi siłami, to tak jak Elizeusz bez płaszcza, Jordanu nie rozdzielisz. Jeżeli powiesz, teraz będę dobry, to ja dziś już ci przyspieszę twój proces. Nie będziesz. Bo nikt nie jest dobry oprócz jednego Ojca w niebie. I tylko w Nim jesteśmy przygotowywani, jesteśmy uzdolnieni i otrzymujemy moc w duchu, aby w tej łasce, którą On nam dał, nie iść w grzech i się łaską usprawiedliwiać, ale łaska nas uzdalnia, aby przeciwstawić się wszelkiej ciemności. Czy możesz na to powiedzieć amen? Hallelujah. Będziemy teraz mieli bardzo ważny czas. Mam prośbę. Musimy postępować w miarę w pewnych zasadach. Nikt nie patrzy na mnie. Okej? Okay? Bo się z adresem mijamy. Proszę, nie na mnie. Zamknij swoje oczy albo patrz gdzieś w górę, ale musisz spojrzeć na Jezusa. Nie oczekuj ode mnie. Nie oczekuj ode mnie. Chcemy dostać to od Jezusa. I chcemy teraz poprosić cały zespół modlitwy, wszystkich pastorów, którzy jakimś sposobem są tam gotowi, aby podejść i się przebić. Chcę, żebyście weszli wśród tych ludzi, którzy tak bardzo desperacko mówią, Panie, ja chcę zmian i będziemy się o was modlić. Jeżeli jesteś pastorem, który stoi tu w środku i mówisz, Panie, ja teraz muszę przyjąć, to zostań i przyjmuj. Ale będziemy mieli teraz czas modlitwy. Zbyt długo byliśmy cicho, zbyt długo były nasze usta zamknięte, ponieważ żyliśmy w oskarżeniu i w poczuciu winy. Ale teraz jest czas, aby to przerwać. I jest czas, aby powiedzieć: o tak, Jezu, nie dzięki mojej sile, nie dzięki moim staraniom, ale dzięki mojej decyzji i uzdolnieniu mnie przez Ducha Świętego to się stanie. Biblia mówi: nie dzięki sile, nie dzięki mocy, ale dzięki Duchowi się to stanie. Duch Święty jest na tym miejscu. Możesz podnieść swój głos. Jeżeli nie umiesz się modlić, to wyobraź sobie, że On stoi pół metra od Ciebie i możesz mówić do Niego, a On Cię słucha i nie potępia. Mów do Niego, ale użyj języka, użyj słów, użyj swoich ust. Mówię Ci, nikt Cię na boku nie słucha, to tylko między Tobą a Nim. Za każdym razem, kiedy lud otwiera swoje serce, ukaża się przed Panem, to Pan, Biblia mówi, wysłuchuje, odpowiada na nasze modlitwy i kiedy widzi serce skruszone, odpowiada i leczy nasze serca i uzdrawia naszą ziemię. Nie bądź cicho, proszę. Mów słowa, mów do Niego, wylej swoje serce. Złam to. Złam to. Złam to. Wow! Duchu Święty. Duchu Święty. Można zbudować ołtarz, można położyć drwa, ale Ty zsyłasz ogień, Panie. Można ułożyć ołtarz, można ułożyć drwa, ale Ty zrzucasz swój ogień. Panie, modlę się, abyś przypieczętował ten czas, abyś wstąpił tutaj, Panie, ze swoim ogniem na to zgromadzenie, Panie, i abyś wypalił to, co musi zostać usunięte i poprzez ten oczyszczający ogień upiększył to, co jest powołane do blasku, do bycia naczyniem zaszczytnym. O Panie, modlimy się. Kościele, Duch Święty chce, abyśmy płynęli, a płynąć oznacza trwać w modlitwie. Trwaj w modlitwie. On chce, aby płynęły słowa z naszych ust. On chce, aby płynęły słowa z naszych ust. Nie w których się oskarżasz, nie w których znowu skupiasz się na sobie, ale po prostu bądź zdesperowany, powiedz: Panie, zbyt długo to trwało, zbyt długo to wyglądało, że może mi się udać, ale bez Ciebie mi się nie uda. Widzę, jak Pan zaczyna dotykać wielu z Was, ale niektórzy jeszcze stoją biernie i czekają. Mówię Ci, nie mówię tego, bo ja tak uważam, ale Duch Święty chce, abyś podniósł swój głos. Nie ja. Duch Święty chce, abyś otworzył swoje usta i zaczął się modlić. Zobaczysz, co zacznie się dziać. Ja gromię wszelkiego demona, który związuje usta. W imieniu Jezus ogłaszamy wolność, Panie. Ogłaszamy wolność wśród Twego ludu, Panie. Podnieś swój głos, to jest bardzo ważne. Pamiętacie, posłuszeństwo lepsze niż ofiara. Pan chce, abyśmy podnieśli głos, abyśmy się modlili. Niekoniecznie musisz krzyczeć, ale podnieś swój głos. Pan chce, aby wypływały słowa z Twoich ust, które są w dnie serca. Niech płyną, niech płyną, niech płyną, niech płyną te słowa. Otwieraj swoje serce, otwieraj swoje serce. I niech wypływają modlitwy. Niech wypływają modlitwy. Śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało. Potrzebujemy podnieść modlitwy. Potrzebujemy podnieść modlitwy. Tak wiele setek ludzi stoi cicho. Pan mówi: otwórz swoje usta. Ja wiem, że masz koncepcję, że tu w ciszy, w sercu, ale Pan mówi: otwórz swoje usta. Musimy zrezygnować ze swojej koncepcji. Pan mówi: otwórz swoje usta. Zamknij swoje oczy i otwórz swoje usta. Zacznij mówić. Zacznij mówić. Widzę, jak osoby, które zaczynają się modlić, Boża obecność zaczyna na Ciebie wstępować. Zaczynają, widzę, płynąć łzy po Twoich policzkach, ponieważ posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Ponieważ posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Pan tu jest. Pan tutaj jest. On mówi: ja nie wzgardzę sercem złamanym, sercem skruszonym. On daje Ci zapewnienie. On daje Ci swoją obietnicę, że On nie wzgardzi sercem skruszonym i sercem złamanym. On czeka z odpowiedzią. On czeka, aby Ci odpowiedzieć. On czeka, aby Ci odpowiedzieć. On czeka, aby Cię przenieść. On czeka, aby rzeczy się przesunęły. Ale On mówi, ja chcę Twojego serca. Ja chcę Twojego serca. Otwórz swoje usta. Mówi Pan, otwórz swoje usta. Potrzebuje Pan, chce, On tego pragnie, widzę, słyszę, czuję, że musi podnieść się głos modlitwy na tym miejscu. On chce, aby podniósł się głos. Diabeł chce, aby się ten głos uciszył, ale my dziś uciszamy wszelki głos, który jest w sprzeciwie woli Bożej. I my ogłaszamy, że podnosi się głos. Fundamenty Jerycha zaczynają drżeć, bo Duch Pana tutaj jest. Podnieś swój głos. Orala raba sonderele rebenese. Orala raba nese. Wolność, Panie mój. O, niech podnosi się dźwięk modlitwy, mówi Pan. Słowo Boże mówi, jeśli ukorzy się mój lud i będą się modlić i wzywać mojego imienia. On powiedział, jeśli mój lud będzie wzywać mojego imienia, nie jeśli będzie stać biernie, ale jeśli będzie wzywać imienia Pana, imienia Pana, imienia Pana. On mówi, lud mój musi wezwać mnie. On mówi, niech mój Kościół w swoim słowie, jeśli mój lud ukorzy się, spokutuje, będzie się modlić, będzie wzywać. Tak wiele setek jeszcze nie wzywa, a Pan mówi, jeśli będą wzywać. On mówi, jeśli będą wzywać. On mówi, jeśli będą wzywać. To tak niewiele, to tak niewiele. Wezwij go. Słowo mówi, jeśli mój lud ukorzy się, będzie mnie szukać, będzie pokutować, odwróci się od swoich złych dróg, będzie się modlić, będzie wzywać mojego imienia, to ja odpowiem, mówi Pan. Jeśli będzie wzywać mnie mój lud, przychodzi Pan. Taki jest dźwięk. 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 Kiedy lud wzywa Pana. Słowo Boże mówi, jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, królewskim kapłaństwem, będzie wzywał mojego imienia. Jeśli podniesie wołanie serc, podniesie głos, to Pan mówi, ja odpowiem.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.